Dlaczego dla szlachty, jak pisze pan, to takie ważne, by odróżniać się z jednej strony od chłopów, a z drugiej od bogatych ziemian? Może najpierw to odróżnienie się od chłopów. Jak szlachcic żeni się z włościanką, Matka Boska płacze. Tak nawet mawiano. Z czego to wynikało?
To wynikało z tego, że drobna szlachta, która w XIX wieku straciła przywileje, straciła swój status, który miała w czasach I Rzeczypospolitej, a został im odebrany w czasie zaborów, za wszelką cenę chciała go utrzymać. Chciała po prostu czuć się lepiej, czuć się wyżej od innych, czyli od włościan, od chłopów. No i próbowała to na siłę podtrzymywać. Jednym ze sposobów było izolowanie się po prostu od chłopów, czyli nie żenienie się z włościanami, nie utrzymywanie kontaktów towarzyskich, nie zapraszanie się na wesela, zabawy, no generalnie unikanie kontaktów z tą warstwą społeczną, żeby zachować swoją zwartość, żeby dowartościować się. Tak bym to ujął przede wszystkim.
Szlachta broniła się przed utożsamieniem z chłopami, zwłaszcza ruskimi, ale i pobliskimi kurpiami, jak mawiano, biednymi, zacofanymi i uchodzącymi za zawziętych.
No tak, taki stereotyp w pewnym sensie do dziś nawet pokutuje, chociaż już w znacznie mniejszym stopniu niż kiedyś. Jeśli popatrzymy na ten region, który opisuje w swojej książce, szczególnie takie wyraźne jego granice są na zachodzie, właściwie północnym zachodzie i na wschodzie, czyli na zachodzie te tereny zamieszkane przez drobną szlachtę graniczyły z kurpiami, czyli takim tradycyjnie chłopskim obszarem, od którego właśnie szlachta się odcinała, natomiast na wschodzie z prawosławnymi, czyli ówcześnie z ruskimi chłopami, ruskimi włościanami. No i tam te różnice były największe. To zresztą trochę widać do dziś właśnie na tym pograniczu kurpiowsko-mazowieckim, kurpiowsko-szlacheckim i szlachecko-prawosławnym na terenie dzisiejszego Podlasia. Najwięcej można od ludzi usłyszeć ciągle jeszcze opowieści o tych różnicach, które jeszcze niedawno, jeszcze nie, pokolenie, dwa temu rzeczywiście istniały.
Teraz może ta druga strona, bo dlaczego drobna szlachta tak bardzo chciała się odróżniać zarazem od ziemiaństwa?
Ona nie tyle się chciała odróżniać od ziemiaństwa, ona się odróżniała we wszystkim. Ona aspirowała do tego, żeby się
upodabniać. Ale czuła się trochę zagrażona, prawda?
Tak, to jest co innego. Znaczy ona chciała się utożsamić, chciała się upodobnić do ziemiaństwa, stamtąd czerpała wzorce, natomiast ziemiaństwa się obawiała. Ponieważ no, te gospodarstwa szlacheckie były małe, czasami oni się zadłużali, mieli dużo dzieci, więc zawsze istniało ryzyko, że w bardzo szybki sposób oni mogą zostać pozbawieni tej ziemi. No bo jakiś tam szlachcic zaciągnął kredyt albo się zadłużył w jakiś inny sposób, no i musiał, nie wiem, sprzedać ziemię. I naturalną osobą do tego, żeby tą ziemią zawładnąć, był lokalny ziemianin, no, który po prostu był silny ekonomicznie. Miał dużą powierzchnię ziemi, chciał ją powiększać, no i robił to najczęściej kosztem drobnej szlachty, więc ona się zakusów ziemiaństwa na własną ziemię bardzo obawiała.
I to też wszystko powoduje, że drobna szlachta zachowuje dystans wobec świata zewnętrznego. Oczywiście dochodzi tutaj jeszcze carat i represje z tym związane, czy PRL, trudny okres. Skąd ten dystans do świata zewnętrznego, a zarazem taka, i jak pan pisze, duża wewnętrzna rywalizacja z bratem, szwagrem, sąsiadem?
No po pierwsze z tego, o czym już mówiłem, czyli z chęci podkreślenia tego własnego statusu, takiego fikcyjnego, bo on nie miał żadnych podstaw w prawie. W I Rzeczypospolitej miał, natomiast potem już nie. A z drugiej strony z poczucia zagrożenia, ponieważ jeśli popatrzymy na historię tej grupy, czy w ogóle historię regionu, no to świat zewnętrzny z reguły przynosił zagrożenie. Te procesy, te zmiany, które następowały, czy przychodziły z zewnątrz, one nie pomagały miejscowym. Jeśli popatrzymy na sferę polityczną, to był upadek I Rzeczypospolitej, czyli utrata przywilejów. Potem w XIX wieku konieczność wylegitymowania się przez szlachtę, żeby utrzymać swoją szlacheckość. To była pierwsza połowa XIX wieku. Potem była pierwsza wojna światowa. Bolszewizm, komunizm, który w 20 roku tam się na chwilę pojawił, też był zagrożeniem. Ale w już takich bardziej współczesnych nam czasach, no to PRL przede wszystkim. Ponieważ dla szlachty, dla jej statusu i dla jej sytuacji ekonomicznej bardzo ważna była ziemia, najważniejsza była ziemia, bo to była podstawa jej bytowania, więc wszelkie zakusy na tą ziemię były traktowane jako zagrożenie. I w latach 40., 50. ci ludzie mieszkający pod Łomżą, Wysokim Mazowieckiem, Zambrowem, od wieków gospodarujący na swoim, doświadczyli właśnie takiego zagrożenia poprzez próby kolektywizacji. No jeszcze oczywiście po drodze była okupacja sowiecka, no i niemiecka. Czyli ten świat zewnętrzny, z której strony byśmy nie spojrzeli na historię tej grupy, on niósł zagrożenie. Więc ludzie w naturalny sposób próbowali koncentrować się na swojej rodzinie, na swojej grupie społecznej, na swojej parafii, żeby to zagrożenie zminimalizować.
Właśnie, to są te stałe punkty odniesienia, o których pan mówi, czyli ziemia, rodzina, ale też oczywiście przede wszystkim wiara i patriotyzm, czy tak?
Tak, oczywiście, to są takie cztery podstawowe wartości, których ta szlachta się trzymała, żeby po prostu zachować swoją tożsamość, bo innych nie ma.
To już na koniec, co dziś zostało z drobnej szlachty i co w panu ze szlachty, bo przecież pan stąd pochodzi.
No myślę, że wartości, o których przed chwilą mówiłem, ale też przywiązanie do ziemi, przywiązanie do rodziny. Ważne są takie nieuchwytne elementy tożsamości, czyli na przykład znaczenie nazwiska, tego, że przynależę do jakiejś rodziny. Nawet jeśli sobie popodróżujemy po Podlasiu, po województwie podlaskim dzisiejszym i porozmawiamy z ludźmi, to jesteśmy w stanie wyczuć różnicę trochę w mentalności mieszkańców. Ja uważam, no sam tego wielokrotnie doświadczałem, że w zachodniej części dzisiejszego Podlasia dystans między ludźmi jest większy niż we wschodniej części. Tam ludzie bardzo szybko przechodzą na ty, od razu ten dystans skracają, natomiast tam nie. Tam ludzie są bardzo wrażliwi na własnym punkcie. Nie chciałbym używać słowa zakompleksieni trochę, ale myślę, że trochę to tak jest, ponieważ przez wieki aspirowali do tego, żeby być kimś lepszym, żeby mieć wyższy status, więc gdzieś to w ludziach siedzi, taka obawa, że ktoś z zewnątrz chce podważyć mój status, więc ja muszę nad tym pracować, muszę to na każdym kroku podkreślać, żeby ten status zachować, żeby po prostu czuć się lepiej. U nas, w naszym regionie, bo ciągle się z tym regionem utożsamiam, chociaż mieszkam w Warszawie, no jest to ważne. Takie zachowywanie pewnego dystansu i statusu. I wydaje mi się, pan pytał tutaj o też moje.
Właśnie, co jakieś... pan w tym wszystkim odnajduje w sobie?
Ja myślę, że gdzieś w sobie, jak tak się bardzo zastanowię, przeanalizuję własne zachowania czy własne reakcje, to myślę, że takie patrzenie na świat zewnętrzny jako zagrożenie, ono gdzieś tam głęboko w człowieku istnieje. Czyli lepiej, żeby z tego świata nie płynęło za dużo. Jeśli coś płynie, to lepiej na to patrzeć podejrzliwie, sceptycznie. 10 razy się zastanowić, czy w to wejść, czy nie.
Ostrożność duża.
Ostrożność, myślę, że to jest to. Jeśli popatrzymy na region, to jeszcze ostatnia rzecz, którą ja też w książce podkreślam, czyli rywalizacja. To jest, myślę, że w regionie do dzisiaj zauważalne, ale to nie ma tylko negatywnych konsekwencji. Bo skutkiem tej rywalizacji no jest to, że nie wiem, ludzie mają dobre gospodarstwa, coraz ładniejsze domy, bo chcą się odróżnić od sąsiada, od brata. Czasami to oczywiście powoduje konflikty czy jakieś napięcia, ale generalnie no jeśli spojrzymy na region i na przykład rolnictwo w zachodniej części województwa podlaskiego, no to ono jest jednym z najlepszych w Polsce. Korzeni tego właśnie trzeba szukać w tej drobnej szlacheckości, w tym dążeniu do powiększania majątku trochę, w tej rywalizacji i na pewno w ogromnym zakorzenieniu. Po prostu ci ludzie od 500-600 lat, oni cały czas pracują na swoich gospodarstwach, które odziedziczyli po przodkach, więc siłą rzeczy o to dbają. Czują się bardzo związani z tą ziemią. To się w skali społecznej przekłada na coraz większy dobrobyt.
Co mówił Maciej Falkowski, autor książki Szlachta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.